Storybox prezentuje oto czwarty tom sagi rodzinnej Barbary Rybałtowskiej zatytułowany Mea Culpa. Lata 50. w PRL-u. Kasia Markowska, młodsza z bohaterek, wkracza w samodzielne dorosłe życie. Studia daleko od domu, miłość. Wreszcie podróże artystyczne z Mazowszem, jak się w tym odnajdzie? Posłuchajmy. Czyta autorka. Rozdział pierwszy. Mea culpa, moja wina. Sama sobie naważyłam piwa i muszę je teraz wypić. Nikt mnie w tym nie wyręczy, zwierzyła się przyjaciółce Kasia. To pech, bo ty nie znosisz piwa, roześmiała się Grażyna. Właśnie. I to jak? Lepiej poradź mi, jak mam o tym powiedzieć rodzicom. A nie da się nic odkręcić? Jak to sobie wyobrażasz? Dostałam pełne stypendium, miejsce w akademiku, na polonistyce bym tego nie miała. Wiesz, jakie tam było oblężenie. Odpadłabym po pierwszym roku. Nonsens. Dlaczego z góry to zakładasz? A w ogóle to ja ci się dziwię. Tyle masz pasji i nie zamierzasz realizować żadnej z nich? Nie pognębiaj mnie. Mówisz jak moja mama. Grażynko, myślałam, że mi pomożesz. Właśnie, w imię przyjaźni ci to mówię. Uległaś na ślepo argumentum rekrutacji. To do ciebie niepodobne. Ale jak to powiedzieć rodzicom? Po prostu im powiedz. Rębiszowie wrócili właśnie z wakacji w Zwierzyńcu. Kasia po egzaminach dojechała tam później. Uznała, że było wspaniale, jak przed laty. Mama z Teofilem gruchali jak gołąbki, najwyraźniej znów się w sobie zakochali. Wobec tego nie miała sumienia mącić sielanki opowieściami o swoich poczynaniach warszawskich, bo przeczuwała, że nie będą nimi zachwyceni. Po przyjeździe na egzaminy do Warszawy wszystko potoczyło się inaczej niż przewidywała. Uczennice zamojskiego liceum dotarły na uczelnię w ostatniej chwili. Dopiero w przeddzień wyjazdu wydano im świadectwa maturalne, które osobiście miały w dziekanatach dołączyć do uprzednio przesłanych przez szkołę papierów. Okazało się, że są już sławne. Sławne, bo ich unieważniona matura stała się sensacją w całym kraju. Dla Kasi wprawdzie przebiegła pomyślnie, ale przeżycia z nią związane nauczyły ją pokory i przekonania, że nic w życiu nie musi być pewne ani sprawiedliwe. W dodatku, bez powodu poobniżane oceny nawet z niematuralnych przedmiotów już na starcie ograniczały szanse. Przed drzwiami dziekanatu natknęła się przypadkiem na studentkę wyższej szkoły pedagogicznej, która zachęcała zamojskie uczennice klasy maturalnej do studiowania w swojej uczelni. Zapamiętała ją, bo zrobiła na wszystkich dobre wrażenie, no i stała się prekursorką nowej mody zetępówek w noszeniu czarnej aksamitki na czerwonym krawacie na znak żałoby po Stalinie. Poza tym była bardzo ładna i miła. Dzień dobry, powiedziała do niej. Przeniosła się pani na UW? Kiedy była pani w Zamościu, miałam wrażenie, że kocha pani swoją PWSP. Och, co za szczęśliwy zbieg okoliczności, ucieszyła się zagadnięta. Więc koleżanka jest z Zamościa? Miło wspominam waszą szkołę. Ja też. Poza końcówką. Podwójna studniówka, podwójna matura. Czytałam o tym w gazetach. I co? Ma koleżanka mimo wszystko nadzieję dostania się na uniwerek? Jak wszyscy tutaj. Chociaż wiem, że nadzieja to matka głupich. Startuje na polonistykę. Tutaj? Ależ tu jest po 5 osób na jedno miejsce. Wy Z waszą wątpliwą maturą nie macie szans. Wątpliwą? Dwukrotnie przypieczętowaną. To nie było tak, jak wszyscy myślą. Zostałyśmy skrzywdzone. Prasa przedstawiała to inaczej. Nie ma podstaw do tego, żeby nie wierzyć sztandarowi młodych. Przecież to nasze organizacyjne pismo. Już nie moje, pomyślała Kasia, a głośno powiedziała. Chyba jednak zadecyduje nasz rzeczywisty poziom, a nie rozgłos, jaki niesłusznie zyskałyśmy. Koleżanka wzruszyła ramionami i popatrzyła na nią z pobłażaniem. Dziękuję za podtrzymanie mnie na duchu, powiedziała Kasia ironicznie i zamierzała odejść. Ależ ja właśnie to pragnę uczynić, natchnąć koleżankę nadzieją. Wcale nie musi koleżanka ryzykować startu po indeks w tak wielkiej konkurencji. U nas, w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej, wydziały humanistyczne nie są tak bardzo oblężone. Egzaminy zaczynają się o tydzień później, tak jak w uczelniach artystycznych, co stwarza możliwość zdawania egzaminu i u nas, i gdzie indziej. A w ogóle u nas, w tym miejscu dziewczyna dosłownie wygłosiła przemówienie agitacyjne. Była świetnie przygotowana. Nie można było jej tego odmówić. Jej słuchaczka zapamiętała z tego głównie to, że ta uczelnia jest oczkiem w głowie towarzysza Bieruta, który twierdzi, iż nie ma piękniejszego zawodu niż zawód nauczyciela, który rozumie swoje powołanie. Dotarła też do niej wzmianka o tym, że stypendia w tej uczelni są wyższe niż gdzie indziej i jest ich więcej. W każdym bądź razie zapamiętała tyle, ile trzeba było, żeby chwycić przynętę. Uczynna koleżanka poinstruowała ją, jak ma wszystko załatwić, żeby zdawać tu i tu. Kasia po prostu uznała, że podarowano jej dodatkową szansę i postanowiła z niej skorzystać. Wysłała kartkę do domu, że pobyt w Warszawie przedłuży się o tydzień, z lakonicznym dopiskiem, iż wymagają tego egzamin. Kiedy załatwiła formalności w dziekanacie, koleżanka zaoferowała się zawieźć skaptowane osoby na PWSP, bo oprócz Kasi jeszcze troje kandydatów postanowiło skorzystać z podwójnej szansy. W ten sposób zorientowali się, że ich spotkanie z uczynną koleżanką nie byłoby najmniej czystym zbiegiem okoliczności, bowiem stała ona przed dziekanatem UW na nieustającej pikecie, aby zainteresować młodzież jeszcze mało znaną uczelnią. Kasia, jak wszystkie absolwentki pechowej szkoły, dopiero 4 dni wcześniej powtórnie zdała unieważnioną maturę, po czym przystąpiła do egzaminu na Uniwersytet Warszawski, ale jakby tego jej było mało, zafundowała sobie jeszcze dodatkowe egzaminy na PWSP, która mieściła się w budynkach zlikwidowanego niedawno liceum imienia Stefana Batorego przy ulicy Myśliwieckiej, w pobliżu radia. Można by pomyśleć, że sprawdzanie się przed komisją egzaminatorów to jej żywioł. Doprawdy, pozory mylą. Chciała złożyć papiery na Wydział Historii, ale wyperswadowano jej to grzecznie i tak stała się kandydatką na filologię rosyjską. Startowała bez przygotowania, jeśli nie liczyć niezbyt owocnych lekcji z języka rosyjskiego w liceum. No cóż, ryzyk fizyk. Zdała, o dziwo, i tu, i tam. Egzamin na filologię rosyjską był prawie identyczny z tym na polonistykę, poza niespodziewanie łatwym zadaniem gramatycznym i wypracowaniem na poziomie szkoły podstawowej. Zawiadomienie o przyjęciu na oba kierunki dostała jeszcze przed wyjazdem do Zwierzyńca. Z tym, że na rusycystyce w PWSP zaoferowano jej pełne stypendium i akademik, a na UW tylko akademik. To przeważyło. Nie chciała, żeby rodzice ponosili duże koszty jej studiowania i tak będą musieli jej pomagać. Głupio się stało, bo matka się chwali, że jest na polonistyce na UW, a ona jakoś od razu nie sprostowała tego i potem było z tym coraz trudniej. No i teraz, przed rozpoczęciem roku akademickiego, musi wyznać prawdę. Nie ma wyjścia. Co będzie, to będzie. Raz kozie śmierć. Kiedy Zofia nakrywała do kolacji, Kasia zabrała rodzeństwo i razem poszli z własnej nieprzymuszonej woli wyspacerować Kubę, foksteriera. Przepada za nim, tak jak wszyscy w domu, ale na jego spacerki zawsze potrzebne jej jest specjalne zaproszenie, bo wypadają dziwnie akurat wtedy, kiedy ma coś ważnego do zrobienia. Dopiero kiedy matka mówi: wszyscy chcieli mieć psa, a wyprowadzać go muszę tylko ja, robi się jej wstyd i z ociąganiem bierze w smycz. Kiedyś, gdy dopiero co wróciła z niefortunnego spotkania z Januszem, na którym się posprzeczali, zdarzyło się jej wyjść na spacer tylko z samą smyczą. Zofia ją wprawdzie wtedy jej podała, ale zajęta swoimi myślami, nie zwróciła uwagi na to, co jest po drugiej stronie. Jakież było jej zdziwienie, gdy po powrocie ze spacerku powitał ją w drzwiach wijący się w ukłonach rozmerdany Kuba. Nie miała wyjścia. Musiała z nim powtórzyć spacer. Od tej pory ustaliło się w domu zawołanie: a sprawdziłaś, co jest po drugiej stronie smyczy? Albo idź, idź już i nie zapomnij o Kubie. Tym razem sama wyszła z inicjatywą, pamiętała o Kubie, chciała się zasłużyć przed ważną rozmową. Nie uszło to uwagi matki. Ale ci się trafiło, Kubusiu, powiedziała do psa. Twoi młodociani opiekunowie wyszli z tobą bez przymusu. Warto by to zapisać na wołowej skórze. Siadajcie do stołu. Domyślam się, że Kasia chce o coś poprosić. Raczej chce za coś przeprosić, mamo. Proszę bardzo. Przebaczam, chociaż nie wiem, o czym mowa. Mamusiu, tato, ja poważnie muszę się przyznać, że nie jadę wcale na studia polonistyczne na uniwersytecie, tylko... A to co znowu? Czyżbyś uległa namowom na pracę w zarządzie powiatowym ZMP, Kasiu? Bój się Boga! Ależ skąd? Jadę na studia, ale nie na polonistykę, tak jak mówiłam. A gdzie? Na rusycystykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Co? Cisza, która zapanowała po tym oświadczeniu, pozbawiła ją resztek odwagi i gotowości do dalszych wyznań. Zwariowałaś? Przerwał ciszę Teofil. Dlaczego u licha rusycystyka nic gorszego nie potrafiłaś już wymyślić? Opowiedziała im o wszystkim. O agitacji, o swoim strachu i rozpaczliwej chęci zaczepienia się gdziekolwiek o stypendium. Jestem w stanie zrozumieć, że kierowała tobą desperacja po podwójnej maturze, ale żeby wybrać filologię rosyjską, biadolił Teofil. Matka milczała i to było najgorsze. Była ostatnią osobą, którą Kasia chciałaby zmartwić. Uderzyło ją to, że jej partyjny ojczym tak oburza się na słuszny wedle jego przekonań kierunek studiów, ale to było w tej chwili znacznie mniej ważne od milczenia mamy.
Mamusiu, nie gniewaj się. Chciałam wam po prostu ulżyć.
A sobie?
Pomyślałaś choć przez chwilę o sobie?
Pomyślałaś, jak ty się w tym odnajdziesz? Chcesz po studiach uczyć w szkole? A jeżeli tak, to czemu na przykład nie muzyki, a rosyjskiego?
Bo Janusz mówił, że jeśli nie zostanę wybitną artystką, to nikt nie będzie miał ze mnie pożytku, a człowiek musi być potrzebny ludziom.
Ach, ten twój Janusz i jego nadęte komunały. Nie mogę o tym słuchać. Tyle lat uczyłaś się muzyki. Była twoją pasją. I co? Albo teatr. Od dziecka organizowałaś przedstawienia. Myślałam, że...
Ja też myślałam, że mogłabym spróbować szczęścia w szkole teatralnej, ale pani Subrynowiczowa powiedziała mi, że aby być aktorką, trzeba mieć wyraźne czarne oczy, a ja mam bladoniebieskie.
No to co, że tak powiedziała? Też mi znawczyni.
Zosiu, daj spokój, wtrącił się Teofil. Czemu chcesz z niej na siłę zrobić artystkę? Co to za zawód?
Kasia pamiętała, jak w czasie pobytu w Ugandzie matka grywała z powodzeniem w teatrze amatorskim i opowiadała, że teatr to ich rodzinna pasja od dziada pradziada. W odróżnieniu od innych rodziców, Zofia więc nie tylko nie krytykowała ciągotek artystycznych córki, ale zachęcała ją do takich zajęć. Teofil, ekonomista, mocno stojący nogami na ziemi, z popłażaniem patrzył na te sprawy.
Zawód tak samo dobry, jak każdy inny, broniła córki Zofia. Nie widzisz, że ona tym żyje? Chce, żeby robiła to, co lubi. Zresztą, co by nie studiowała, i tak będzie robiła to, co lubi. Prościej więc byłoby, gdyby od razu uczyła się tego, czym się pasjonuje.
Tere fere. Tysiące ludzi ma jakieś uboczne upodobania i nie przeszkadza im to bynajmniej zajmować się tym poza pracą. Sama masz ciągotki do teatru i chcesz, żeby Kasia realizowała twoje mrzonki. Ona jeszcze nie wie, co chce robić. Trzeba nią kierować. Ale filologia rosyjska to już przesada.
Jesteś ostatni, którego powinno to oburzać. Ty, który z takim zapałem budujesz zręby socjalizmu i pogłębiasz przyjaźń polsko-radziecką, naprawdę mógłbyś...
Lej ten jad, lej. Teofil wzruszył ramionami.
Kasia przestraszyła się, że przez nią rodzice znowu się skłócą, bo już pojawiły się w ich oczach wrogie błyski, a przecież tak niedawno doszli wreszcie do porozumienia.
Nie wiedziałam, że chciałaś, żebym studiowała na uczelni artystycznej. To znaczy, nie wiedziałam, że ci na tym zależy, poprawiła się, choć przyznaję, że nieraz mi to doradzałaś.
Uparłaś się jak osioł. Jeśli będziesz kiedyś tego żałować, podziękuj swemu doradcy Januszowi. Rusycystyka czy polonistyka to akurat nie najważniejsze. I to filologia, i to. Poznasz dobrze piękny język i wielką literaturę, ale rezygnacja z tego, co powinnaś robić naprawdę, jest stratą i jeszcze tego kiedyś pożałujesz.
Nie sądzę, żeby bycie artystką dało jej w życiu satysfakcję, upierał się ojciec.
A ja uważam, że nie masz racji. Ona jest do tego stworzona. To ją uskrzydla.
Zapał, z jakim mówiła o rzekomym powołaniu córki, skłonił dziewczynę do zastanowienia się, czy aby nie ma w tym odrobiny racji. Rzeczywiście, lubiła sztukę. Ba, kochała wszystko, co z nią związane, ale czy literatura nie jest sztuką?
Dobrze, że wybrała kierunek humanistyczny. Obcowanie z literaturą przynajmniej jej nie znuży. Pocieszyła się Zofia,
jakby odgadując jej myśli. No dobrze, już dobrze. Chociaż mogła sobie wybrać lepszą przyszłość. Nie widzę jej w roli nauczycielki, powiedział Teofil. O, przepraszam, zaprotestowała dziewczyna. A czy nie sprawdziłam się jako korepetytorka? Tu oboje rodzice wybuchnęli śmiechem. Rzeczywiście, udzielała korepetycji dzieciakom sąsiadów z niezłym efektem. Dla miłego grosza, ma się rozumieć. Ale tak ją to męczyło, tak narzekała, że było to ciągłym tematem żartów w rodzinie. Nie będę dzisiaj o tym myśleć, powiedziała, jak Scarlett O'Hara i tym humorystycznym akcentem zakończyły się spory na temat jej przyszłości. Kamień spadł jej z serca. Najważniejsze, że nie miała już nic do ukrycia i mogła w spokoju pałaszować przepyszne racuchy z jabłkami.